klerycy diecezji kaliskiej zapraszają na audycję pod tytułem Dar i tajemnica. Zapraszamy! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie kleryk Alan Czerwiński i bardzo serdecznie chciałbym wszystkich powitać na naszej klerckiej audycji z cyklu Dar i Tajemnica. Obecnie jest to 46. audycja pod tytułem Ostatni akord. Tytuł ten wiąże się z dwoma tematami. Z końcem roku liturgicznego, a także z koncertem, który miał miejsce w naszej seminaryjnej kaplicy. W trakcie naszej audycji towarzyszyć nam będą także krótkie przebitki właśnie z tego koncertu, o którym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Gorąco zachęcam do odsłuchania naszej audycji. W pierwszej części naszej audycji porozmawiamy sobie troszkę o tym, czym jest ta rzeczywistość niewidzialna, która jest tak bardzo bliska w tym miesiącu. Dlatego też razem ze mną, razem z nami na antenie naszego radia są moi współbracia, kleryk, już nawet magister, Rafał, rok piąty.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
A także kleryk Mikołaj na drugim roku.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie Was witam i chciałbym może na sam początek takie pytanie, które łączy troszkę tą rzeczywistość niewidzialną z tą naszą widzialną. Mianowicie przeżywaliśmy ostatnio uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to taki moment, kiedy w liturgii szczególnie rozpamiętujemy tą rzeczywistość niewidzialną, niebieską Kościoła Chwalebnego. I chciałbym Was może wpierw zapytać, jak przeżyliście ten czas? Jak wyglądały te obchody uroczystości w Waszych parafiach?
Na samym początku musimy zawsze pamiętać, że my jako klerycy jedziemy do domu na uroczystość Wszystkich Świętych przede wszystkim służyć. I myślę, że w moim wymiarze to właśnie była ta służba w kościele. Czas spędzony z rodziną zawsze odchodzi na drugi plan. Czas zadumy nad życiem wielu świętych, ale także wspominanie tych wszystkich wiernych zmarłych. To czas, w którym po prostu spędzamy w kościele podczas mszy świętej. Szykujemy wszystko, co jest potrzebne, tak aby każdy człowiek, który przychodzi do kościoła bądź na cmentarz, mógł też w tej rzeczywistości aktywnie uczestniczyć.
Cóż, ja właśnie też samo przeżywanie jakoś tego święta zacząłem już właśnie dzień prędzej, gdy wybrałem się na pobliskie cmentarze rodzinne, zapalając znicze. Sam dzień Wszystkich Świętych, cóż, starałem się jakoś patrzeć na niego właśnie w taki bardziej sposób tych świętych, którzy właśnie już przedzieli nas w tej wędrówce do nieba. No jednak też będąc jakoś tam na cmentarzu, no też jakoś mimochodem żyje się właśnie tym niewymiarem tej zadumy, gdzieś właśnie też pisząc wypominki, gdzieś myśli się o tych zmarłych, modlimy się za tych zmarłych, więc tak te obie rzeczywistości jakoś mi towarzyszyły w ciągu tego dnia.
Właśnie tutaj wspomnieliście, zwłaszcza Mikołaj, o tym, że ten czas to jest czas, w którym możemy spoglądać na świętych i uczestniczyć w takiej zadumie. Zadumie w sposób taki, myślę, znaczny towarzyszy ten dzień 2 listopada, dzień zaduszny, który często może nam się kojarzyć bezpośrednio z tą uroczystością Wszystkich Świętych. I dlatego też chciałbym może do Ciebie, Mikołaj, się skierować i poprosić Cię, abyś może tak rozróżnił te dwa dni od siebie, dzień uroczystości Wszystkich Świętych, a także dzień zaduszny.
Jak sama nazwa właśnie wskazuje, ten Dzień Wszystkich Świętych, wspominamy właśnie tych wszystkich świętych, błogosławionych, a także po prostu tych, którzy zostali włączeni do chwały nieba. Też właśnie to jest taki dzień radości, jeśli tak się może utarło w przeszłości, że to taki jest właśnie dzień zadumy, nie? Jak właśnie też jesteśmy na cmentarzu, to jednak gdzieś modlimy się za tych zmarłych, ale nawet sam kolor szat liturgicznych jakoś nie pokazuje kolor biały, że właśnie jest ta radość właśnie z tych wszystkich świętych, którzy są już w niebie. A ten drugi dzień zaduszny, no to właśnie taka zaduma, refleksja właśnie nad tym, nad tą śmiercią, też wspominanie tych wszystkich zmarłych z naszych rodzin, znajomych. Kolor szat fioletowy wskazuje na to, że jest smutniejszy jakiś taki dzień, gdzie bardziej skupiamy się na tych zmarłych, modlimy się za nich, wspominamy o nich w rozmowach.
Bardzo dziękuję, Mikołaj. Myślę, że to zapowiedziałeś też tak bardzo mocno łączy się z nauką Kościoła, która uczy nas, że w Kościele mamy takie trzy rzeczywistości. Tego Kościoła pielgrzymującego, to znaczy wszystkich wiernych tutaj na ziemi, także tego Kościoła, który jest Kościołem oczyszczającym się, ta rzeczywistość czyśćca, którą tak mocno wspominamy tego 2 listopada, oraz ten Kościół chwalebny, Kościół wszystkich świętych, który łączy się też w sposób szczególny w Eucharystii. I właśnie kiedy wspominamy o tym Kościele chwalebnym, nie sposób pominąć tych wszystkich zacnych postaci w historii Kościoła, których mianujemy mianem świętych. I też chciałbym ciebie, może Rafał, zapytać, takie pytanie teoretyczno-praktyczne. Skąd wiemy i też w jaki sposób są obecni święci pośród nas, pośród tego Kościoła pielgrzymującego?
Trudno jest powiedzieć tak czysto teoretycznie, skąd wiemy, ponieważ ta rzeczywistość moim zdaniem odnosi się indywidualnie do naszego życia. Ale przede wszystkim, kiedy patrzymy na świętych, kiedy rozmyślamy nad ich życiem, to skupiamy się na tej ich indywidualnej i bardzo głębokiej relacji z Panem Bogiem. Bardzo lubię powtarzać, że słowa pouczają, ale to przykłady pociągają i to właśnie przykłady życia wielu świętych, takich jak na przykład Carlo Acutis czy Jan Paweł II, pociągają nie tylko młodych, ale także to bardziej doświadczone pokolenie do Pana Boga. Pokazują, że nasze życie, choć czasami trudne, ma sens, kiedy odnosimy się do Pana Boga. To też ta obecność świętych w ogóle w naszym życiu jest obecna w czasie liturgii, tak jak już było wspomniane, to pewna zaduma nad ich życiem, nad ich relacją z Panem Bogiem, która ma nas do tego Boga przyciągać. Ostatnio w naszym seminarium bardzo uroczyście świętowaliśmy wspomnienie świętej Cecylii, która jest patronką muzyki kościelnej. Też kiedy rozmawiałem z jednym profesorem i pytałem się, dlaczego akurat ta święta była i jest patronką muzyki kościelnej, powiedział, że oczywiście było wielu świętych, którzy zajmowali się muzyką, ale to właśnie ona została wybrana. Wspominamy tych świętych, pamiętamy o nich, aby o nich po prostu nie zapomnieć, żeby nie zapomnieć o ich przykładzie życia, ich przykładzie wiary, która także może w jakimś stopniu, w jakiejś części większej bądź mniejszej wpłynąć na nasze życie i zaciekawić nas tą naszą relacją z Bogiem.
Bardzo wam dziękuję. Myślę, że właśnie tutaj ten aspekt tego, że ci święci nas pociągają, o czym też możemy się uczyć z różnych danych tak zwanych hagiograficznych, czyli historii świętych, że są to takie postacie, które mogą nas inspirować. I właśnie też w kontekście świętej Cecylii, o której wspomniałeś, będzie druga część naszej audycji, gdyż właśnie ku jej czci ostatnio w naszym domu przeżywaliśmy koncert, o którym opowiemy wam teraz już w drugiej części. W drugiej części naszej audycji porozmawiamy sobie o tym, co już wspomniałem ciut wcześniej, a mianowicie będziemy wspominać koncert ku czci świętej Cecylii, który przeżywaliśmy pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. Koncert ten odbył się 21 listopada w naszej seminaryjnej kaplicy i właśnie w kontekście tego naszego wydarzenia. Witam bardzo serdecznie naszych braci, którzy opowiedzą nam troszkę o tym wydarzeniu. Witam bardzo serdecznie Bartłomieja, rok trzeci, archidiecezja poznańska.
Szczęść Boże.
Marcel, rok drugi, diecezja kaliska.
Witam, szczęść Boże.
A więc poznaliśmy się nieco lepiej. Chciałbym może wpierw do ciebie, Bartłomiej, skierować takie pierwsze pytanie. Pełnisz w seminarium funkcję kantora i to na tobie spoczywało całe zadanie przygotowania tego koncertu. Dlatego chciałbym cię poprosić, abyś może krótko opowiedział o tym, jaka była taka główna myśl przewodnia tego koncertu, co chciałeś też wraz ze scholą przekazać i jak go tak prywatnie przeżyłeś.
A więc jeśli chodzi o koncert z okazji Świętej Cecylii, no to wiadomo, że on jest już u końcu roku liturgicznego. Pomyślałem sobie, że może warto by było, skoro niedługo rozpoczynamy nowy rok duszpasterski, który jest też rokiem jubileuszowym, no to właśnie, żeby zawrzeć w tym koncercie także tematykę tego roku. Ich hasłem jest Pielgrzymi Nadziei. Właśnie w tym temacie postanowiłem, że ten koncert się odbędzie. I tymi utworami, które wykonywaliśmy, właśnie do tego hasła chciałem nawiązać, czyli do Pielgrzymi Nadziei, do nadziei. Jeśli chodzi o koncert, no zawsze jest to dla mnie takie duże wyzwanie, właśnie dla nas, no bo oczywiście schola liczy kilkunastu członków i też są instrumenty, więc faktycznie jest to dosyć duże wyzwanie, żeby to wszystko zgrać, napisać pewien scenariusz, zorganizować ten koncert też, na ten koncert też przybywają księża, którzy byli kantorami w naszym seminarium przed laty, a więc wysyłam zaproszenia, ci księża, którzy pozytywnie odpowiadają na zaproszenie, przyjeżdżają i jest to faktycznie takie małe święto muzyki w naszym seminarium. Wyglądało to w ten sposób, że najpierw była msza święta, którą sprawował ksiądz Mariusz Białkowski, no a potem po tej mszy świętej jeszcze był koncert. No i wykonaliśmy cztery utwory jako schola, do tego jeszcze był utwór organowy, wykonanie diakona Nikodema i też utwór instrumentalny, był skrzypce, był fagot, było też pianino. Tymi utworami, które wykonywaliśmy, tutaj nawiązywaliśmy do tego zbliżającego się roku duszpasterskiego.
Bardzo dziękuję za to takie krótkie streszczenie całego tematu tego koncertu, tego całego dnia. Myślę, że też podobne pytanie chciałbym skierować do ciebie, Marcel. Czy mógłbyś może opowiedzieć nam troszkę, jak ten koncert rysował się w przypadku twojej osoby?
Wydaje mi się, że czas przygotowań do koncertu, ja tak patrzę też od strony scholi seminaryjnej, bo w niej śpiewam, to był taki czas bardzo bogaty w próby, co było momentami, wydaje mi się, dość męczące, ale kiedy już stanęliśmy w środku kaplicy i zaśpiewaliśmy nasze pieśni, to poczułem w sobie taką dużą satysfakcję, że te wszystkie utwory są zaśpiewane przez nas, są dopracowane i że możemy to nasze przygotowanie, ten nasz poświęcony czas ofiarować naszym braciom, którzy przyszli i słuchali tego koncertu.
Zupełnie się podpisuję tutaj pod twoimi słowami, Marcel. Też miałem to doświadczenie uczestniczyć w tych próbach. To też pokazuje taką pewną drogę, którą także jest nasza formacja seminaryjna. Można to trochę porównać, ten nasz rozwój, rozbudowa tego repertuaru do tej drogi, którą mamy na co dzień poprzez formację seminaryjną. Też takim innym ważnym wątkiem, który w swojej przemowie w trakcie naszego koncertu wygłosił ksiądz rektor, jest to, że ten nasz trud jest oczywiście przekazany, aby uradować naszych braci, ale też po to, aby chwalić Boga. Bardzo wam dziękuję za podzielenie się tymi waszymi przemyśleniami odnośnie tego dnia, który był takim bardzo pięknym i uroczystym dniem w trakcie naszego kolejnego już roku formacyjnego. Jak już wcześniej wspomniałem, Bartek, jesteś kantorem w naszym seminarium. Chciałbym cię może przy tej okazji zapytać, w jaki sposób my, klerycy, którzy przygotowujemy się do posługi kapłańskiej, posługi, która też wymaga od nas zdolności i umiejętności muzycznych, jak te zdolności rozwijamy w naszym domu? Jak wygląda ta nasza formacja muzyczna?
A więc, no, tak już wspomniałeś, nasza posługa przyszła kapłanów bez muzyki jest właściwie niemożliwa, bo muzyka jest częścią liturgii, jest liturgią, a więc ta formacja muzyczna jak najbardziej musi być. No takimi elementami, które wprowadzają nas tą całą tematykę i uczą nas tego, no jest przede wszystkim środowy śpiew, czyli w planie seminaryjnym jest zawsze pół godziny wyznaczone w ciągu tygodnia, kiedy to wszyscy gromadzimy się w kaplicy, wtedy albo ksiądz profesor, albo ja ten śpiew prowadzimy i na tym śpiewie uczymy się rzeczy nowych, czy też utrwalamy, powtarzamy, próbujemy jakby jak najwięcej wyrugować różnych błędów, które pojawiają się, jeśli chodzi o muzykę i śpiew w naszym życiu seminaryjnym, życiu liturgicznym. Należy tutaj wspomnieć też o tych wszystkich funkcjach w ciągu liturgii, a mianowicie funkcji psalterzysty i funkcji kantora, czyli tego, który śpiewa psalmy i tego, który wykonuje pieśni podczas mszy świętej. Wszyscy klerycy są zaangażowani w te funkcje z kolejki, a więc każdy w ciągu roku kilkakrotnie śpiewa psalm, każdy w ciągu roku kilkakrotnie jest kantorem na mszy świętej. Wcześniej oczywiście musi z organistą to przećwiczyć, musi się do tego przyłożyć, a więc każdy jest jakby no zaproszony, nawet zobowiązany do tego, żeby jednak ten śpiew ćwiczyć i go szlifować. Oczywiście też ta schola, o której już wspomnieliśmy, jest też formacją muzyczną. Składa się z kilkunastu kleryków, jest to spora grupa, a więc myślę, że też ci wszyscy, którzy w niej należą, oni również bardzo swój warsztat muzyczny poszerzają i udoskonalają.
Marcel, jeszcze w seminarium pełnisz taką pewną ważną rolę, bez której muzyka mogłaby wyglądać kiepsko. Mianowicie tą rolą jest posługa organisty. Żeby tym organistą zostać, trzeba wpierw się nauczyć grać, wpierw poznać pewną teorię, ale żeby w ogóle do tego doszło, musi pojawić się jakiś taki pierwszy moment, w którym fascynujesz się muzyką, kiedy poznajesz, że to jest coś, co bardzo lubisz robić. I chciałbym cię może, Marcel, zapytać, kiedy po raz pierwszy zafascynowałeś się muzyką?
Jakbym miał tak sięgnąć pamięcią, to kiedy chodziłem do swojego kościoła parafialnego, czy też do innych kościołów, zawsze moje oczy gdzieś kierowały się na instrument organowy, ponieważ on duży, głośny, daje wiele możliwości. I pamiętam, byłem kiedyś, było to bardzo dawno temu, nawet nie wiem kiedy, na koncercie organowym w kościele świętego Antoniego w Ostrowie. I tam te organy są bardzo duże i jakoś tak bardzo mnie poruszyły też do tego, aby samemu się nauczyć tak grać, jak ten pan tam wtedy grał. I faktycznie gdzieś później zapisałem się na lekcje tam prywatnie, nauki gry na pianinie, potem gdzieś poszedłem do szkoły muzycznej i w czwartej klasie szkoły podstawowej zacząłem grać na mszach świętych w kościele parafialnym u siebie i tak aż do wstąpienia do seminarium grałem.
Ja bym powiedział, że jeszcze ta twoja przygoda z tym wielkim, dużym i głośnym instrumentem muzycznym trwa do dzisiaj. Tutaj nam towarzyszysz już od ponad roku i pewnie ta przygoda będzie jeszcze długo trwać. Bardzo serdecznie wam dziękuję za te parę słów, które mogliśmy sobie opowiedzieć o tym naszym ważnym wydarzeniu. A ja wszystkich gorąco zachęcam do tego, aby wysłuchać krótkie podsumowanie. Nasza kolejna audycja zmierza już ku końcowi, podobnie jak i rok liturgiczny 2023-2024. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom naszego diecezjalnego radia, Radia Rodzina, i także gorąco zachęcić do śledzenia naszych mediów. Od tego miesiąca zmieniliśmy nazwę, obecnie jesteśmy pod nazwą Klerycy Diecezji Kaliskiej, zarówno na Facebooku, Instagramie, jak i na naszej stronie internetowej. Gorąco zachęcam do śledzenia naszych kleryckich mediów. Ponadto chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na kolejną audycję z cyklu Dar i Tajemnica. Jednakże uwaga, ta audycja nie będzie w czwartek grudnia, ale w czwarty piątek grudnia, 27 grudnia, z racji na święta, dzień później ta audycja będzie przełożona. Także bardzo serdecznie zachęcam do naszego kolejnego spotkania już w nowym roku liturgicznym, a póki co żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Szczęść Boże! Yeah.